Nie istnieje metafora dla sposobu, w jaki wielki Atuin, żółw świata, porusza się poprzez galaktyczną noc. Kiedy ktoś ma 10 tysięcy mil długości, skorupę poznaczoną kraterami meteorów i przyprószoną lodem komet, nie może być rozsądnie porównany do nikogo prócz siebie. Zatem wielki Atuin płynął zwolna przez międzygwiezdną pustkę niczym największy z istniejących żółwi, dźwigając na skorupie cztery ogromne słonie, które z kolei trzymały na grzbietach rozległy, błyszczący, otoczony migotliwą frędzlą wodospadu krąg świata dysku, który istnieje albo ze względu na jakieś niemożliwe załamanie krzywej prawdopodobieństwa, albo dlatego, że bogowie lubią żarty nie mniej niż ludzie, a nawet bardziej niż większość ludzi. Nad brzegami okrągłego morza, w prastarym i rozległym mieście Ankh-Morpork, na aksamitnej poduszce, na wysokiej półce w niewidocznym uniwersytecie, spoczywał kapelusz. Był to piękny kapelusz. Wspaniały kapelusz. Był szpiczasty, naturalnie z szerokim, miękkim rondem. Kiedy projektant zadbał już o te podstawowe elementy, na poważnie wziął się do roboty. Kapelusz zdobiły złote koronki, perły, wstęgi werminiowego futra i błyszczące ramtopowe kryształy, jak również potwornie niegustowne cekiny i, co wyraźnie zdradzało przeznaczenie nakrycia głowy, pierścień oktaryn. Ponieważ w tej chwili nie znajdowały się w silnym polu magicznym, nie jaśniały zbytnio i przypominały dość pośrednie diamenty. Do Ankh-Morpork przybyła wiosna. Ten fakt nie rzucał się w oczy, jednak dla ludzi oświeconych pewne znaki były oczywiste. Na przykład ścieki na rzece Ankh, wielkim, szerokim i powolnym szlaku wodnym, służącym podwójnemu miastu za rezerwuar, kanał i często kostnice, nabrały koloru szczególnie jaskrawej zieleni. Szalone dachy miasta rozkwitły materacami i poduszkami, gdy mieszkańcy pod bladym słońcem wietrzyli zimową pościel. W głębinach zatęchłych piwnic trzeszczały i drżały belki, gdy wyschłe soki odpowiadały na pradawny zew korzeni. Ptaki wiły gniazda w rynnach i pod okapami niewidocznego uniwersytetu. Dało się zauważyć, że mimo trudności ze znalezieniem miejsca nigdy, ale to nigdy nie szukały mieszkania w zachęcająco otwartych paszczach gargulców, stojących na krawędziach dachów ku owych gargulców rozczarowaniu. Coś w rodzaju wiosny trafiło nawet do samego niewidocznego uniwersytetu. Dziś przypadała wigilia pomniejszych bóstw i wybór nowego nadrektora. Właściwie nawet nie wybór, ponieważ magowie nie mieli przekonania do tej niezbyt poważnej procedury głosowania. Zresztą doskonale wiadomo, że nadrektora wskazuje wola bogów, a w tym roku można było spokojnie założyć, że bogowie bez zbędnych wątpliwości zawyrokują, iż najlepszym kandydatem jest stary Wirrit Vajzyguze, porządny chłop, od lat cierpliwie czekający na swoją kolej. Nadrektor niewidocznego uniwersytetu był oficjalnym przywódcą wszystkich magów na dysku. Dawno temu oznaczało to, że jest najpotężniejszy i najsprawniejszy w czarodziejskich działaniach. Obecnie jednak, w spokojniejszych czasach, starsi magowie spoglądali na czary jako coś, co jest nieco poniżej ich godności. Preferowali administrację, o wiele bezpieczniejszą, a dającą niemal taką samą przyjemność, plus dodatkowo obfite kolacje. I tak płynęło to senne popołudnie. Kapelusz leżał na swojej wyblakłej poduszce w komnatach Vajzyguza, zaś sam mak siedział w bali przed kominkiem i medlił brodę. Inni magowie drzemali w pracowniach albo spacerowali nieśpiesznie po ogrodach, by wypracować sobie odpowiedni apetyt na wieczorny bankiet. Mniej więcej 12 kroków uznawano zwykle za wystarczający wysiłek. W głównym holu, pod rzeźbionymi lub malowanymi spojrzeniami wcześniejszych nadrektorów, Służba ustawiała długie stoły i ławy. W wysoko sklepionym labiryncie kuchni... Cóż, to wyobraźnia nie potrzebuje chyba pomocy. Powinna przedstawić mnóstwo tłuszczu, gorąca i krzyków, beczki kawioru, pieczone na rożnach woły, sznury kiełbas rozwieszone od ściany do ściany jak papierowe łańcuchy, a także samego naczelnego kucharza, który w jednej z chłodni kończył model uniwersytetu, z jakiegoś tajemniczego powodu wyrzeźbiony w całości z masła. Robił to na każdy bankiet. Maślane łabędzie, maślane budynki, całą jełczejącą maślaną menażerię. Tak bardzo to lubił, że nikt nie miał serca, by kazać mu przestać. W osobnym labiryncie piwnic pod czaszy wędrował między beczkami, nalewał i kosztował. Atmosfera wyczekiwania sięgnęła nawet kruków zamieszkujących wieżę sztuk, wysoką na 800 stóp i będącą podobno najstarszą budowlą na świecie. Wśród jej pokruszonych kamieni wysoko ponad dachami miasta rosły miniaturowe lasy. W górze ewoluowały liczne gatunki żuków i drobnych ssaków, a że ze względu na niepokojącą tendencję wieży do kołysania się w podmuchach wiatru, ludzie ostatnio rzadko się tu wspinali, kruki miały ją całą dla siebie. Teraz fruwały dookoła w stanie wyraźnego podniecenia, niczym komary przed burzą. Jeśli ktokolwiek na dole zamierzał zwrócić na to uwagę, postąpiłby ze wszech miar słusznie. Coś strasznego zdarzy się tu wkrótce. Odgadliście to chyba, prawda? Nie wy jedni.